Panu braterstwo, jest mi bardzo przyjemnie, bardzo miło, że mogę znowu znaleźć się w tym miejscu i oglądać wasze kochane oblicza. Chciałem przede wszystkim z wami serdecznie się przywitać. Pokój wam. Przed nami tutaj wisi pewien tekst. Tekst, który jest tekstem bardzo głębokim. Gdy przeczyta się ten werset w kontekście pozostałych wersetów 16 rozdziału, to jest on jakby podsumowaniem całego rozdziału. I tak nazwiemy nasze rozważania. Znajdzie szczęście, kto zważa na przykazanie. Kto Panu zaufał, szczęśliwy. Może troszkę to inaczej brzmiało niż ten, który macie przed sobą, ale myśl jest ta sama. Chciałem na ten werset wspólnie z wami spojrzeć trochę inaczej. Przez pryzmat dwóch mężów Bożych. I w ich życiu spróbujmy znaleźć wypełnienie tych słów, tych dwóch bogatych myśli. Pierwsza mówiąca o szczęściu, warunkiem tego jest zważanie na przykazanie albo na słowo, jak mówi ten przekład. I drugi motyw tego wersetu jest, że kto Panu zaufał, szczęśliwy. W czasie naszych dzisiejszych rozważań chciałbym, abyście, kochani braterstwo, spróbowali przeanalizować też swoje życie. Czy te dwa zdania, czy te dwie myśli wypełniły się w waszym życiu? Pomimo różnych trudnych chwil, pomimo różnych zawiłości losu, pomimo choroby, cierpienia, tak jak brat w modlitwie wspomniał, że niektórzy może przyszli tutaj ostatkiem sił. Czy ten werset wypełnił się w naszym, waszym, moim, każdego z nas życiu? Chciałbym, kochani braterstwo, spojrzeć na te dwie myśli przez pryzmat dwóch mężów, Mojżesza i kogo, jak myślicie, pozaobrazowego Mojżesza. Ktoś może powiedzieć, może nie ma związku z tym, ale jednak jest bardzo głęboki związek. Różne postacie, różne okoliczności, różne doświadczenia życia, a jednak i jedna postać, i druga ma bardzo ścisły związek ze słowem, ktoś może nazwać prawem, przykazaniem, ale jakże różne obrazy z tego wynikają. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, a 15 wiersecie znajdujemy podstawę, żeby przez Mojżesza spojrzeć na Pana Jezusa. Mojżesz powiedział, proroka, jako ja jestem, zbudzi Pan Bóg wasz. I jako mnie, onego słuchać będziecie. Nie będę stawał więcej z tego fragmentu, bo tam jest dużo innych myśli. Ale Mojżesz już zapowiedział przyjście proroka, który miał wzbudzać podobne, lub nawet jak w trakcie nam wyjdzie, dość większe posłuszeństwo niż on sam. Chrystus ma być podobny do Mojżesza. Kim był Mojżesz? Ktoś powie banalne pytanie. Ale kim był? W sensie funkcji, jakich spełniał. Po pierwsze, był zakonodawcą. Ktoś może powiedzieć, tak, ale tylko przekazywał słowo. Ale był w oczach Izraela poznawany jako zakonodawca. Był nauczycielem. Był też jednocześnie najwyższym sędzią. Przez te trzy funkcje spojrzymy na te dwie postacie. Chciałbym, abyśmy znaleźli w życiu Mojżesza, i każdy z nas o tym dobrze wie, trzy okresy czasu. Równe co do długości trwania. Pierwszy okres od urodzenia do zabicia Egipcjanina. Drugi okres ucieczka z Egiptu, pobud w ziemi Midian, do ukazania się w krzaku dziwnego czegoś, co nie mógł zrozumieć. I trzeci etap od wyprowadzenia narodu do jego śmierci. Bardzo blisko ziemi obiecanej. Zaznaczmy to wyraźnie, abyśmy mogli to później znaleźć w naszych rozważaniach. Urodzenie Mojżesza odbywało się w bardzo trudnych warunkach. W tym czasie naród izraelski przechodził szczególne doświadczenia. Szczególne doświadczenia były to bardzo niekorzystne warunki. Oprócz uciążliwości pracą związanych, oprócz uciążliwości wyzysku, przechodził jeszcze specjalne doświadczenia, które wynikały z dekretu króla, który kazał mordować wszystkie niemowlęta płci męskiej. Bali się, że ten naród stanie się mocniejszy od nich i za radą swoich doradców król zawyrokował, co należy robić. Mojżesz urodził się w takich warunkach. Był ukrywany przez 3 miesiące, później nie dało się ukrywać go dalej i w dziwny, niewytłumaczalny sposób został ochroniony w wodzie. Puszczony na wodę. Wydawać by się mogło, że niejako samopas, ale tak nie było. Siostra bacznie obserwowała, co też się będzie z tym jej bratem działo. I w dziwny sposób został znaleziony przez nie byle kogo, ale kogo? Córkę faraona. Ta, która przyjęła go za swoje dziecko. Czy są w tym jakieś podobieństwa do okoliczności z Panem Jezusem? Tu w Egipcie mordowano niemowlęta płci męskiej. Jak Pan Jezus się urodził, to Herod, żeby przypadkiem nie przeoczyć narodzenia tego dziwnego niemowlęcia, to kazał wymordować wszystkie niemowlęta płci męskiej do 2 lat i niżej. Śmierć i śmierć towarzyszy w jednym przypadku i w drugim. Później pamiętamy, że Mojżesz przebywał w Egipcie. Czy nasz Pan przebywał w Egipcie? Tak, jest taki specjalny okres czasu i nawet spełnia się proroctwo, że z Egiptu wezwał syna mego. A więc mamy pewne podobieństwa. Chciałbym, abyśmy podążyli dalej. Czy jak już Mojżesz dorósł, stał się dorosłym mężczyzną, przyjęty został przez naród izraelski? Nie. On próbował w jakiś sposób wtrącić się i załagodzić ich trudną dolę i nie za bardzo to trafnie wyszło. Nie przyjęli go. Wręcz przeciwnie, odrzucili go, mówiąc, czy chcesz nas też tak potraktować, jak dopiero co potraktowałeś Egipcjanina? A Pan Jezus do swoich przyszedł, ale go swoi nie przyjęli. Ewangelia Jana, 1:10-12. Ale ci, co go przyjęli, dał im moc, aby się stali synami Bożymi. I znowu popatrzmy na chwilę na te wersety. Słowo, przykazanie, szczęście. Stali się synami Bożymi. Zabicie Egipcjanina. Co mogłoby nam przedstawiać? Czy Pan nasz też coś zabił? Kogoś? Nie. Ale zabił coś, co było wielkim przeciwnikiem narodu izraelskiego. O tym mówi apostoł święty Paweł w liście do Kolosan, 2:13. Tak jakby unicestwił zakon ceremonialny, przybiwszy go do krzyża, a sam stawszy się jego wypełnieniem. Zakon ceremonialny zniósł. Apostoł święty Paweł w wielu miejscach wspomina, że zakon ten był święty, wspaniały, ale nie miał swojej mocy względem niedoskonałego człowieka. Bo względem tegoż człowieka powodował jedynie to, że człowiek stawał się coraz bardziej grzeszny, bo coraz więcej przepisów go obarczało. I nikomu przez to nie mógł dać zbawienia i nie przywiódł do zbawienia. To jest pierwszy etap. Narodzenie Pana Jezusa, Golgota, usiadł na prawicy stolicy Bożej. Pierwszy fragment życia Mojżesza, lat 40. Później musiał uciekać. On, mąż wyćwiczony w mądrości egipskiej, doświadczony wojownik, potrafiący prowadzić zastępy egipskie do walki, wyćwiczony we wszelkiej nauce egipskiej, musiał uciekać. I to pokryjomu. Musiał zniknąć z Egiptu, bo inaczej groziłaby mu śmierć. Bo do Faraona pewno już się doniosło, jak sam myślał Mojżesz, że uczyniłem tą rzecz i muszę teraz uciekać. Co jest takiego ciekawego w tym drugim okresie? Ciągle musimy mieć związek z Mojżeszem, a Izraelem. Widzą go, nie widzą go, jest wśród nich, nie jest wśród nich, oczekują go, przyjmują go, czy też odrzucają go. W tym drugim okresie czasu, 40 lat, Izraelici widzą Mojżesza? Nie. Oni go nie widzą, bo on przebywa w innym miejscu, jest przez to dla nich niewidoczny. I tutaj jest obraz na wiek Ewangelii, kiedy Pan Jezus Chrystus nie jest widoczny na ziemi. I myli się ten, który by chciał go widzieć widocznego na ziemi. W tym czasie co dzieje się z Izraelem? Przechodzi jeszcze zwielokrotnione jakby, czy też potęgujące się ciągle doświadczenia. Jaka przenośnia na wiek Ewangelii? Lud Boży zawsze, w ciągu całego wieku Ewangelii, przechodzi wiele, wiele doświadczeń, wiele prób do czasu reformacji. A i reformacja, gdy zaczęła się, rozpoczęło się wielkie prześladowanie. Wspomnijmy tylko stosy, wspomnijmy świętą inkwizycję, wspomnijmy inne rzekomo święte narzędzia walki z innowiercami. Wiele osób traci życie. Ciężkie warunki. Tak łatwo było wtedy zginąć. Wystarczyło, że ktoś wskazał i powiedział: on czyta Biblię. On myśli inaczej. On jest inny w swoim sposobie myślenia. To słowo powiedziane do kogoś w odpowiednim miejscu powodowało jedną rzecz. Wyrok dla nie tylko dla niego samego, ale dla całej rodziny. Zagrabienie mienia, ba, nawet z wymuszaniem przez okrutne tortury zeznań według życzenia inkwizytatora. Okropne cierpienia. Mojżesz jest w ziemi Midian. Zaznajamia się całkiem z innym sposobem życia. Jakże mu to potrzebne później było w dalszej jego drodze życia. Potrzebne mu jest poznać te zakamarki pustyni, Synaju. Potrzebne mu jest poznać nie wytworny język egipski, ale kontakt ze zwierzętami. Musi się nauczyć cichości. Stał się po prostu pasterzem. A potem te jego wypracowane, wyuczone przez 40 lat zdolności tak bardzo mu się przydadzą. Będzie znowu pasterzem, ale już nie zwierząt, tylko tego samego narodu. Pan Bóg posyła go jako swoje narzędzie. I zdarzyło się, że zobaczył coś, co nawet dla niego, po tylu latach będącego w tym miejscu, było dziwnym. Zobaczył krzak. No, palić się mógł, ale on się palił i nie niszczył się, nie spalał się. Zaciekawiło go to i tam w tym miejscu dochodzi do spotkania z Panem. O dziwnych słowach. Zuj obuwie z nóg twoich. Jakby zostaw to wszystko, bo to miejsce tu teraz, przez to, że ja tu jestem, że mówię z tobą, to to miejsce jest święte. Bo ja jako święty Izraela mówię z tobą. Wszyscy chrześcijanie w wieku Ewangelii przechodzili takie ucierpienia gorącego krzaka. Niektórzy dosłownie przypalani żywym ogniem, podpalani, piszący na krzyżu, podpalani na stosie, a czasami przez wyrafinowanie, jak stało się to z serwetem, tak daleko ustawiono ogień, żeby tak tylko jak najdłużej się męczył. Brat, rzekomo brat, skazał brata na śmierć, podpisał wyrok skazujący. Jakie dziwne doświadczenia. Ale ten ogień palił również w różnych momentach wieku Ewangelii i Biblię. Bo trzeba było spalić, aby nie dostała się w ręce tych, którzy nie powinni ją czytać. Bo gdy zaczną czytać, to znajdą, że w tej Biblii jest piękna, radosna nowina, a nie ma nic o niszczeniu, o mordowaniu, o zabijaniu, że to trzeba robić, bo Panu Bogu się to podoba. Takiego czegoś tam nie ma. Mojżesz idzie za namową Pana Boga wcale niechętnie. Idzie do Egiptu. Mówi, Panie, ja już nie potrafię mówić po egipsku, bo po prostu oduczyłem się. Rozmawiam ze zwierzętami. Jestem ciągle sam. A ty mnie posyłasz w całkiem inne środowisko. Pan i na to znalazł radę. Przecież wiem, że masz swojego brata. A on potrafi mówić. Ty mu będziesz przekazywał. A on spełni, przekazując moją misję. Mojżesz, idąc do Egiptu, nie idzie próżno. Został zaopatrzony przez Pana Boga w pewne znaki i w zapowiedź plag. Te pewne znaki miały wstrząsnąć ówczesnym władcom Egiptu, miały go zatrwożyć, ale tak się nie stało. Bo przecież i czarownicy egipscy potrafili pewne rzeczy zrobić. Pewne. Do którego momentu? Zanim okazało się, że laska Mojżesza, przemieniona w węża, zjadła laski tych czarnoksiężników. Wtedy oni sami zrozumieli, nie, to jest palec Boży, że to trzeba coś z tym zrobić. Wiek Ewangelii po znakach, które zapowiedział Pan, co będzie za znak przyjścia Twego i dokonania świata, na zapytanie uczniów powiedziane, zakończy się tak jak w Egipcie plagami. Wierzymy, że ostatnia plaga, zabicie pierworodnych, jest plagą najtrudniejszą, ale na pewno musi nastąpić, aby rozpoczął się następny etap w dziejach świata. W Egipcie w końcu plagi łamią faraona. Tak by się wydawało, no wreszcie się to stało. Pozorne. On wcale nie dał za wygraną. Następuje uwolnienie narodu, naród wędruje, ucieka, z wielką radością wychodzi, zabierając ze sobą zapłatę za swoją niewolniczą pracę. Wszyscy pożyczają, dają, bylebyście się jak najszybciej wynieśli, bo wszyscy zginiemy. Boją się. Trzeba było strachu, aby przełamać. Ale Faraona tak łatwo nie można złamać. I stąd znowu jest to obraz na poza figurę. Bo tym faraonem jest nie kto inny jak szatan. Jego nie można złamać. To co znaczy, należy się go bać? Ktoś by mógł powiedzieć, że należy się bać szatana. Ja bym powiedział, że nie wolno go lekceważyć. Mamy wspaniałe zapewnienie w Piśmie Świętym, że większy jest ten, który jest za mi, niż ten, który jest przeciwko nam. Ale aby był za nami, popatrzmy znowu na te słowa. Trzeba zważać na słowo. Trzeba zważać na prawo, na przykazanie. A wtedy zaznamy w naszym życiu takich chwil. W życiu Mojżesza jest wiele ciekawych momentów. On styka się ze słowem w różny sposób. Możemy powiedzieć, że w historii do tego momentu wspomnianej on zetknął się ze słowem mówionym. Wierzymy, że tym aniołem był Logos w przedludzkiej egzystencji, który rozmawiał z Mojżeszem, a więc zetknął się ze słowem w różnej formie i w różnym znaczeniu. Uwolnienie narodu. To uwolnienie ludzkości, ale do tego jeszcze nie ten moment. To nie ten czas jeszcze. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. A to wiesz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Gdybym, kochani, braterstwo, każdego z was z osobna zapytał, czy są czasy trudne? One są trudne w tak bardzo specyficzny sposób. Z różnych stron przychodzą doświadczenia. Doświadczenia są różnorakiego rodzaju. Nie zawsze potrafimy sobie z nimi poradzić. Nieraz doświadczenia są tak mocne, tak przygniatające, że omdlewamy. Co wtedy robimy? Czy sięgamy po słowo? Myślę, że tak. Sięgamy po wspaniałą Biblię, po Pismo Święte, które pozwala nam znaleźć się w każdej chwili naszego życia. Zastanówmy się nad trzecim etapem życia Mojżesza. W Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale, a 36 wersecie mamy wspomniane o funkcji, jakie miał spełniać Mojżesz. Że był kim? Pośrednikiem przymierza. Co to znaczy być pośrednikiem? To znaczy usłyszeć coś, przekazać komuś, albo też występować w czyimś imieniu, w czyjejś obecności, być, zebrać, przekazać, po to, aby ta druga osoba, odbiorca, nie musi widzieć tej pierwszej, ale musi otrzymać pełną informację, co dający polecenie chce. Czy to jest jakiś obraz na Pana Jezusa? Tak. W innym momencie Jego egzystencji. Czy nasz Pan w którymś momencie życia jest, był lub będzie pośrednikiem? Będzie pośrednikiem. Będzie pośrednikiem i to jest następny obraz. Obraz na wiek tysiąclecia. Na wiek, kiedy ten urząd pośrednika, wspaniały urząd, zdobyty za wielką cenę. To przecież nic innego jak krzyż, jak krew kapiąca z krzyża na ziemię. To nic innego jak ogromne cierpienie, tym bardziej odczuwane, że odczuwane przez doskonałego człowieka, pełnego Ducha Świętego, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników. Pan będzie sędzią, będzie prowadził ludzkość do przyszłej wieku chwały. Tak jak tam Mojżesz prowadził naród. On ich wyprowadził, ale miał jeszcze jeden ważny cel. To nie było wyprowadzenie donikąd. To było wyprowadzenie do krainy mlekiem i miodem spłynącej. Oni chcieli tam wejść. Ale jak zawsze, w każdym przypadku, kiedy człowiek otrzymuje pewną misję do spełnienia, tak i tu egoizm Izraela, ich własne słabości, albo tak jak twardy kark, nazwane w innym miejscu, spowodowały, że krótka podróż okazała się długą podróżą. Znowu 40-letnią. Tak długą podróżą po to, bo Pan Bóg zawyrokował. szpiegowali szpiegowie ziemię obiecaną 40 dni. Szpiegowało 12 szpiegów według ilości plemion izraelskich. I każdy po przyjściu ze szpiegowania zdawał swoją relację. Popatrzmy, jak można różne rzeczy widzieć. Dla jednych było to miasto nie do zdobycia. Były to krainy obwarowane, a dla nich, dla koczowników, niemożliwe do zdobycia. Nawet widzieli tam syny Enakowe, potomkowie olbrzymów, którzy ich tak bardzo przestraszyli, że wzbudzili szemranie przeciwko Mojżeszowi i lud się zbierał, chcąc go ukamionować. Ale dwóch widziało inaczej. Jozue i Kaleb. Oni widzieli nie strach wyolbrzymiony oczami człowieka. Oni widzieli przez słowo. Bo Pan mówił do Mojżesza. I Pan powiedział, że wejdziemy. To trzeba w to słowo wierzyć, aby móc znaleźć potem szczęście. Ciągle patrzmy na te dwa etapy. Wierzyć, ufać, zważać na przykazanie, znaleźć szczęście i stać się szczęśliwym. Czy to znaczy, że tak jak w przypadku Mojżesza wejść do ziemi obiecanej? Nie. Popatrzmy. On nie wszedł do ziemi obiecanej. On pomimo tych wielkich walk, tego wszystkiego, co dokonał, w pewnym momencie uniósł się i naród izraelski doprowadził go do upadku. On sam to później tłumaczy. Ale wcześniej przecież spotkał się z buntem Korego. Pan interweniował. Ziemia się rozstąpiła, pochłonęła buntowników. Czy jest to obraz na wiek tysiąclecia? Kogo? No tych, którzy nie będą chcieli być posłuszni. To będzie to, co nazywamy w innym miejscu laską żelazną. Nie głaskającym jakąś miotełką, tylko laską żelazną. Wytracenie. Kogo? Tych, którzy nie podporządkują się, bo będą tacy specyficzni, którzy tak jak w Izraelu wyszli, mnóstwo ludu pospolitego wyszło. I większość problemu z szemraniem to wynikała właśnie z tego ludu pospolitego. Oni gdzieś tam zawsze się wlekli, oni zawsze byli skorzy do buntu, bo oni zawsze pamiętali na same rzekome przyjemności pobytu w Egipcie. Izrael mówił przecież, że tam najadaliśmy się do syta, mięsa mieliśmy dosyć, czosnku i innych różnych przypraw, które potrzebujemy. A czemu nie mówili, że tam mieliśmy też pracy do obrzydzenia? Nie. Popatrzcie, kochani, bardzo łatwo wspomina się coś, co zasmakuje się. A złej rzeczy się nie chce pamiętać. Ale tu należałoby dla zrównoważenia o tym wspominać. Oni tego nie pamiętali. Dla nich było to nieistotne. I to było powodem do szemrania. Ten to mleko, ten miód, te wspaniałe grona, które przynieśli zwiadowcy, były za mało. Oni chcieli już. Już i nie wierzyli. Efekt? Poginęli. Przypomnijmy sobie jeszcze jedno zdarzenie. Przymierze na górze, przy górze Synaj. Dziwne przygotowanie do tego. Pamiętamy, że było to tak przerażające zjawisko, że Izraelicy powiedzieli, wiesz, niech Pan mówi do ciebie, ty nam potem przekażesz, a wszystko, co Pan tobie powie, my co zrobimy? Uczynimy. Ale do nas niech nie mówi, bo jest to wielce przerażające. Nowe przymierze. Też przymierze. Przymierze, które będzie uczynione z narodem ludzkim. Przymierze nowe, wspomniane między innymi w proroctwie Jeremiasza, 31 rozdziale 31 do 34. Nowe przymierze z narodem izraelskim. Zapomnę ich grzechów, nie wspomnę. Będą wszystkie rzeczy jak nie były. w liście do Żydów w 8 rozdziale, a 6 wersecie. Lepsze przymierze. Dlaczego lepsze przymierze? Bo lepszy pośrednik. Pośrednik Mojżesz uczestniczył przy zawieraniu przymierza, ale nie był w stanie wprowadzić do ziemi obiecanej, bo sam potknął się. Naród izraelski spowodował jego upadek. On nie wytrzymał tej próby. Popatrzmy, kochani, jedna próba niewytrzymana. A w jak ilu miejscach prosił: Panie, nie, nie wytracaj, to mnie wymasz. Czy potrafilibyśmy tak na przykład Mojżesza prosić za naszymi braćmi, siostrami, którzy nam tak czasami dokuczą, coś zrobią, co nam się nie podoba? Czy potrafilibyśmy tak? Czy zważamy wtedy na słowo: będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej, a bliźniego jak siebie samego? Pośrednik nowego przymierza to pośrednik doskonały, najlepszy, najwspanialszy, bo on otrzyma ten urząd na mocy przelanej krwi. Otrzyma misję do spełnienia, do prowadzenia. Ale czy wszystko do końca będzie zgadzało się w tym obrazie? A jak z wejściem do ziemi obiecanej? Za chwilę o tym. Prawo, poprzedzanie prawa poprzedzały błyskawice. Ziemia drżała. Grzmot za grzmotem się rozlegał i ten głos, przerażający głos, którego nie mogli już znieść, słuchać, bali się. Czy danie prawa na ziemi też nie poprzedzi ogromny wstrząs? Gromy, błyskawice, wielki ucisk, wielki strach, który musi przeorać serca z kamiennych na mięsiste? Musi przeorać, bo inaczej nie będą podatne, aby przyjąć słowo. Aby to słowo mogło rozpocząć szczęście w nich i aby mogli być kiedyś w pełni szczęśliwi. Tam przymierze było napisane na tablicach kamiennych. Przymierze, nowe przymierze, musi być wyryte mocno na tablicach z mięsa, mięsistych, serc ludzkich, które muszą je przyjąć, muszą tak według nich funkcjonować. Można wspominać wiele rzeczy jeszcze. Wody w Mara, Sfarek w Meriba. Można wspominać większe inne miejsca, gdzie ten naród zawsze coś mu brakowało. Jak miał mannę, to nazwali to chleb nikczemny. Zachciało się im mięsa. Dostali mięso w postaci przepiórek. To nie zważali, że nie wolno spożywać razem z krwią. I jedli tak, jak złapali, nie ugotowawszy, jedli na surowo. I znowu problem. A przy samym daniu prawa, pamiętamy takie dziwne zdarzenie? Jak bardzo zniecierpliwili się. Mojżesz, nie było go 40 dni. Nie wiemy, co się z nim stało. To podeszli do Arona, mówili: wiesz, uczyń nam bogi, jak widzieliśmy w Egipcie, i oni nas poprowadzą, bo ten Mojżesz, który nas wywiódł, nie wiemy, co się z nim stało. I Aron uległ im w takim znaczeniu, że ogołocił ich z tych zdobytych drogocennych, złotych rzeczy po to, aby ulać złoty cielec. I zaczęły się orgie i hulaństwa przy tym cielcu. Schodzący Mojżesz zdenerwował się tak bardzo, że porzucił tablice. Potłukły się te tablice, które były wykonane i wypisane palcem Bożym. Potem musiał nowe tablice wyciosać, już nie palcem Bożym, ale zanieść do ponownego ich wypisania. Pamiętamy to wydarzenie w Mara, kiedy Woda była gorzka i nie dało się ją pić. I coś trzeba było zrobić na polecenie pańskie, coś do tej wody wrzucić. Drzewo. Czy jest coś bardziej gorzkiego niż śmierć? Czy jest coś bardziej okrutnego, zniewalającego, nieuchronnie przychodzącego na każdego z rodu ludzkiego jak śmierć? Przychodząca nieraz w okrutnych męczarniach, po wielu latach pobytu na łożu boleści, albo i w tragiczny sposób. I też pewne drzewo, drzewo krzyża, rzucone w te wody śmierci spowodowało, że tak jak Pan Jezus powiedział Łazarzu, że Łazarz, przyjaciel nasz, śpi. Dlaczego mógł tak powiedzieć? Bo on mocą tego krzyża, na którym jeszcze nie zawisł, ale już wiedział, że zawiśnie, to moc krzyża płynąca zamieniła śmierć, wieczną, beznadziejną śmierć, na sen. A ze snu trzeba tylko, aby obudzić. Może tego dokonać ten, który sam przez Boga został obudzony ze śmierci, zmartwychwstał. I może w ten sposób, na przykładzie swoim dokonanej rzeczy, dokonać tego z ludzkością. Może zawołać, tak jak sam mówił o tym często Pan Jezus, między innymi w Ewangelii Jana, że przyjdzie czas, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. I pójdą ci, co dobrze czynili na powstanie żywota, a ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. Drodzy braterstwo, dokończenie trzeciego etapu życia Mojżesza trudno się czyta. Jakoś nam smutno się robi, że taki wspaniały mąż, tak wiele wykazujący serca, czułości, poświęcenia, wytrwałości, pokory, to, co było jego celem, nie stało się. Nie wszedł do ziemi obiecanej. Nie wszedł. Dlaczego? Piąta Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 21 werset. Pan rozgniewał się na mnie przez was. 5 Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 23 werset. Prosiłem Pana na on czas. 4 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 8 werset. Nie wszedł. A przecież wcześniej prosił: Panie, nie rób tego, co powiedzą narody okoliczne. Wywiodłeś ich, a potem nie wprowadziłeś. Poginęli na puszczy. Panie, to raczej mnie wymasz ksiąg żywota, a ten naród niech idzie, niech wejdzie. I tak się stało. Tak jakby on sam ubłagał Pana i dał siebie za tamten naród. Pan chciał wytracić. On ubłagał. W liście do Rzymian, w 9 rozdziale, 3 wersecie, znajdujemy podobne w treści słowa: odłączonym od Chrystusa za braci. Można być? Czasami przychodzą takie doświadczenia, że trzeba dla braci coś znieść, że trzeba w imię dla braci, dla dobra braci coś znieść, coś przecierpieć, coś zapomnieć, nie myśleć, że ja muszę mieć rację. Wcale jej nie muszę mieć. Przecież Mojżesz mógł powiedzieć: dobrze, Panie, to zabij ich jak chcesz, a mnie faktycznie rozmnóż w naród wielki. On tego nie zrobił. O ile wspanialszy jest ten drugi pośrednik. Dla nas to nie pośrednik, to orędownik. To coś najwspanialszego, najlepszego. Czy jest różnica w słowie pośrednik a orędownik? Ogromna różnica. Pośrednik to jakby urzędnik, który dzieli dwie strony. Ale orędownik to jakby adwokat, który mało że dzieli te dwie strony. Jest pomiędzy tymi dwiema stronami, ale jeszcze występuje w interesie tej drugiej strony. Dopomaga, żeby ta pierwsza strona zobaczyła jego intencje, jego pragnienia, jego usiłowania. To wasze, kochani, braterstwo usiłowania, pragnienia chce widzieć Pan. To z tymi pragnieniami, usiłowaniami On chce się liczyć. I liczy się, jeżeli zważamy na Słowo. To możemy być szczęśliwi teraz, już, teraz, bo weszliśmy do odpocznienia, do dziwnego, niewytłumaczalnego odpocznienia, które nie ma nic wspólnego ze spokojem, bo chodzi o pokój. A spokój jest zasadnicza różnica. Można być pełnym pokoju, jak pierwsi chrześcijanie, ginący na arenach. Rozszarpywanie wśród gwizdu rozdygotowanego do ostatnich momentów tłumu, którego cieszyła krew, rozrywane członki ciała, odlatujące głowy. To było dla nich radością. A ci ludzie nie chcieli się bać. Umierali spokojnie, klęcząc na środku areny. To byli ludzie, którzy ginęli na krzyżach, uśmiercani w imię w jakiejś wyższej, wyimaginowanej racji, religii. Ginęli i jeszcze z krzyża błogosławili. To byli ludzie, którzy czynili inaczej. Kochani, my chcemy być takimi samymi ludźmi. Chcemy, byśmy błogosławili, a nie przeklinali. Chcemy dawać szczęście, miłość innym, bo takie jest nasze posłannictwo. Bo tak polecił uczynić Pan Jezus. Bo tak kazał uczynić Panu Jezusowi Pan Bóg, mówiąc, że tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, czyli zważa na Słowo, miał żywot wieczny. Czyli aby był szczęśliwy. Ktoś może powiedzieć, czy można być teraz szczęśliwym? Można już. Jeżeli mamy taką silną wiarę, że potrafimy odpoczywać w Panu. Dlatego przychodzimy tu. Dlatego, kochani, braterstwo urządzi dla nas wspaniałą przystań, abyśmy mogli się uczyć odpoczywać w Panu. Dlatego oni tak wiele się napracowali, po to, abyśmy my mogli, przychodząc tu, czerpać ze Słowa, próbować szukać szczęścia i w końcu być szczęśliwymi. Dla narodu izraelskiego szczęściem było wejście do ziemi obiecanej. Weszli ci, którzy uwierzyli. Ci, którzy nie uwierzyli, dla których syny Enakowe były przerażającymi postaciami, które ich odstraszyły od możliwości wejścia, nie weszli. Jeżeli dla nas znajdzie się coś takiego, co nas wystraszy, będzie większe niż nasze możliwości w sile Pana, to też tam nie wejdziemy. A powinniśmy wejść, bo przecież po to staramy się, po to wierzymy, po to poświęciliśmy swoje życie, aby dojść do zwycięstwa. Mamy może i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy tak wielki obok świadku, tak wiele zapisanej historii, która powinna nas podnieść na duchu. Chociażby życie Mojżesza. Najwspanialszy przykład życia Pana Jezusa, który tak wiele cierpiał. Czy potrafimy z tego wyczytać dla nas lekcję? Tak, kochani, potrafimy, bo tu jesteśmy. I chcemy czytać tę lekcję. Chcemy w rozmowach naszych braterskich dzielić się swoimi doświadczeniami, pomagać sobie nawzajem na różny sposób, na różny możliwy sposób, bo to też jest społeczność. Musimy czuć się sobie potrzebni. Wtedy, jeżeli tu, teraz będziemy sobie potrzebni, to istnieje szansa, że Pan zastosuje swoją zasługę, dopisze, co nam będzie brakowało i przedstawi nas Ojcu jako wystarczających zwycięzców. Drodzy braterstwo, możemy mówić i o dalszej historii. Pamiętamy, że nasz Pan doprowadzi w wieku tysiąclecia ludzkość do końca, ale ostatnią próbę dokona sam Bóg. Dla wszystkich tych, którzy obłudnie poddadzą się, którzy będą udawali, że łaska żelazna ich nauczyła czegoś, a w efekcie nic nie będzie wewnętrznej ich przemiany, to objawiciel święty Jan w 20 rozdziale, 7 wersecie pisze, że szatan będzie rozwiązany, aby doświadczał ludzi. Kogo? Tych cudzoziemców, którzy obłudnie się poddadzą, jak mówi psalmista Dawid. Ale wtedy w 20 rozdziale, 9, 10 wersecie oni wystąpią, otoczą obóz świętych, miasto umiłowane, ale wtedy stąpi ogień z nieba i, jak mówi objawiciel, pożar ich. Otoczyli obóz świętych, starożytnych świętych, otoczyli miasto umiłowane, górne miasto, Jeruzalem, kozioł chwale. Szatan po rozwiązaniu będzie używał wszystkiej swojej siły, aby ostatni wysiłek zniszczyć to, co jest duchowe. Zniszczyć i tą ziemską fazę, po to, aby to był ostatni jego wysiłek. Wtedy Bóg zareaguje. Ogień z nieba, od Pana Boga, który zniszczy na zawsze szatana. Wspaniała wizja. Wizja, którą można czerpać z różnych miejsc. Drodzy braterstwo, wspomnieliśmy tylko na dwie postacie. Na Mojżesza i na pozafiguralnego Mojżesza, naszego Pana. Wspaniałą, wspaniałą postać, która chce być dla nas bratem. Chce nam dopisać ze swoich zasług, ze swojej zasługi. Chce, bo nas miłuje. Drodzy braterstwo, popatrzmy na ten werset. Popatrzmy na to. Znajdzie szczęście, kto zważa na przykazanie. To nie znaczy, wszystko ułoży się według naszej myśli. Nie. Bo myśli Boga nie są jako myśli ludzkie. On ma inny sposób myślenia. To, co nam by się wydawało, że będzie dobre dla naszego stanu posiadania, dla naszego życia, dla naszych rodzin, wcale może się okazać, że takim nie jest. Pan Bóg myśli inaczej. Myśli globalnie, myśli o całym naszym życiu. Kto Panu zaufał, szczęśliwy. Zaufajmy. Tak potrafili zaufać święci mężowie Starego Testamentu. Potrafili zaufać w różnych trudnych chwilach swojego życia. Panu Bogu, swojemu Ojcu zaufał nasz Pan. On wiedział, że Pan tylko to na Niego dopuści, co trzeba. Niech się dzieje wola Pana. Dlatego też, drodzy w Panu, przypomnijmy sobie od czasu do czasu te słowa na sposób dojścia do szczęścia i zapytajmy, na ile już czujemy się szczęśliwi. I na koniec chciałem Wam, kochani, żyć pełnego szczęścia, zwycięstwa, uwielbienia, pobytu z Panem, z drogimi braćmi, siostrami, żebyśmy się tam wszyscy znaleźli. Za nic te jakiekolwiek próby i doświadczenia, one przejdą. A potem będzie wielkie szczęście, co daj nam, Panie. Amen.